Chciałbym dzisiejszy wykład rozpocząć taką historią, którą opowiedział mi mój przyjaciel z grupy. Człowiek, który miał najwięcej niebezpiecznych przygód w mojej małej grupie, czyli Sławek Szpaczek. Więc posłuchajmy tej historii. Pewnego razu dostaliśmy wezwanie do pożaru lasu w okolicy Olkusza. Naszym zadaniem było wejść w las od drugiej strony i ścianą wody zatrzymać pożar. Rozwinęliśmy węże, wchodząc głęboko, bo prawie kilometr w gęsty iglasty las. To był początek mojej służby, byłem młodym strażakiem. Ponieważ był to pożar wierzchołkowy, czyli szedł po górze drzew, myślałem, że na dole jesteśmy bezpieczni. Nagle usłyszałem dziwny dźwięk, tak jakby usłyszał wiatr. Miałem wrażenie, że powstało mocne podciśnienie, takie zasysanie powietrza. Poczułem wielki niepokój. Gdy tylko mój dowódca usłyszał ten dźwięk, krzyknął: uciekamy. Zostawiliśmy cały sprzęt i uciekliśmy. Biegliśmy wzdłuż węży, co sił w nogach, zostawiając za sobą wszystko. Dobiegliśmy do przecinki w lesie. Pożar w mgnieniu oka pochłonął cały las i gdyby wiatr nie zmienił kierunku, pochłonąłby też nas. Przy szybkim wietrze pożar potrafi przeskoczyć nad drogą szybkiego ruchu, a nasza przecinka była o wiele węższa. Po pożarze wszedłem do spalonego lasu. Po wężach nie było ani śladu, a metalowe łączniki były całe stopione i powyginane. Gdyby nie przezorność dowódcy i rozkaz uciekajcie, już byłoby po nas. Więc nasz dzisiejszy fragment drugiego listu do Tymoteusza zaczyna się podobnym poleceniem, jakie wydał dowódca Sławka, kiedy on był młodym człowiekiem, młodym strażakiem. Apostoł Paweł mówi do młodego Tymoteusza, popatrzmy na pierwsze słowo 22 wersetu, uciekaj. To słowo troszkę nie pasuje do tego listu, dlatego że Tymoteusz był człowiekiem takim, któremu brakowało inicjatywy. Raczej nie lubił wchodzić w trudności, brać udziału w różnych przeciwnościach. Nie stawiał im czoła jak żołnierz. Raczej wolał się wycofać, wolał uciekać, tak? Więc apostoł Paweł zazwyczaj go zachęca: weź udział w trudach, przeciwnościach. Wchodź w to jak żołnierz, z odwagą w różne niebezpieczeństwa. A tutaj widzimy, że Paweł w formie takiego prawie rozkazu mówi mu: uciekaj. Więc są rzeczy, przed którymi Tymoteusz miał uciekać, zamiast z nimi walczyć. Młody Tymoteusz, tak zresztą jak każdy młody strażak, nie mając zbyt wiele doświadczenia, nie potrafi rozpoznać dobrze różnych zagrożeń. Sławek myślał, skoro pożar jest wierzchołkowy, to my tutaj na dole jesteśmy bezpieczni, i bardzo się mylił. Na szczęście dowódca krzyknął: uciekamy, i zdążyli uciec. I podobnie jest tutaj w sytuacji apostoła Pawła i Tymoteusza. Tymoteusz nie zdaje sobie sprawy z pewnych zagrożeń, dlatego Paweł mówi mu: nie zostawaj, nie walcz z tymi rzeczami, tylko przed nimi uciekaj. Czasami zagrożenie w naszym życiu jest bardzo rozpoznawalne, tak jak widzimy to na tym zdjęciu, które mamy za sobą. No, nikt nie ma wątpliwości, co trzeba robić, tak? Kolarz nie zastanawia się, może zostanę i będę walczył, tak? Albo może zostanę, jakoś się dogadamy. On rozumie, że jedynym rozwiązaniem jest, że ma uciekać. Tak, pod górkę ma ciężko, dlatego że niedźwiedź grizzly dużo szybciej biega pod górkę niż w dół, no ale ten rowerzysta miał pecha i niedźwiedź biegł, czy mieli drogę pod górkę. Więc tak, każdy na miejscu tego rowerzysty uciekałby, tak? Nie ma wątpliwości, zagrożenie jest łatwo rozpoznawalne, ale są rzeczy mniej oczywiste, przed którymi należy uciekać, tak jak tutaj ten rowerzysta na zdjęciu. Więc jakie to rzeczy? Przed jakimi rzeczami należy uciekać? Ile mamy sił? Popatrzmy na drugą część tego wersetu. Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami. Myślę, że prawie każdy, kto czyta ten fragment, czy czytał go kiedyś, od razu myśli, że chodzi tutaj o pożądliwości natury seksualnej. Jednak znaczenie tego słowa, chociaż dotyczy też takich problemów, czy takich grzechów, znaczenie tego słowa, którego używa tutaj apostoł Paweł, jest o wiele szersze. Bo pożądliwości natury seksualnej to nie są jedyne pożądliwości, jakie ma młody człowiek, młodzieniec, czy też człowiek niedojrzały, z jakimi musi walczyć. Apostoł Paweł mówi, uciekaj przed młodzieńczymi pożądaniami. Co to znaczy? Czy to znaczy, że te pożądania występują tylko, kiedy jesteśmy młodzi, tak? Na przykład jesteśmy nastolatkami. Nie, tutaj to słowo młodzieńcze dotyczy także, kiedy jesteśmy świeżymi chrześcijanami, tak? Nie mamy wieloletniego stażu. Więc nie chodzi tutaj tylko o kryterium wieku, chodzi także o dojrzałość duchową. Tak czy inaczej apostoł Paweł daje polecenie swojemu uczniowi, mówiąc, Tymoteuszu, uciekaj przed różnymi żądzami młodzieńczymi. Jakie to żądze? Apostoł Paweł mówił o tych żądzach wcześniej Tymoteuszowi, także w swoim pierwszym liście. Więc o pierwszej przeczytamy właśnie w pierwszym liście, trzeci rozdział. To jest sytuacja, kiedy apostoł Paweł uświadamia Tymoteusza, kto może, a kto nie może pełnić przywódczych roli w lokalnej wspólnocie. Zobaczmy. Nie może być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Więc apostoł Paweł tutaj dał zadanie Tymoteuszowi, że ma pilnować Kościoła. To polegało też na tym, że Tymoteusz miał wybrać przywództwo tego Kościoła. No i mówi, to nie może być ktoś świeżo ochrzczony, czyli to nie może być ktoś, kto niedawno się nawrócił, tak? Nie może być młodzieńcem w wierze. Dlaczego? Nawet nie chodzi o to, że taka osoba jest niekompetentna, nie mając doświadczenia. Bardziej chodzi o tą osobę, że wbiwszy się w pychę, wpadnie w diabelskie potępienie. Kiedyś byłem z całą rodziną, byliśmy na ślubie gdzieś w Polsce, i po ślubie byliśmy na weselu i siedzieliśmy z pastorem tamtego kościoła i on powiedział w ten sposób do mojego taty, Grzegorz, oddałem całe kierowanie wspólnotą młodym ludziom, co o tym myślisz? Mój tata wtedy się nie odezwał, ale Słowo Boże mówi w jasny sposób, że nie należy dawać odpowiedzialnych ról osobom młodzieńczym. Nie chodzi tutaj tylko o kryterium wieku, ale także o to, czy są dojrzali w wierze. I to nie chodzi o to, że przywódcze role mają pełnić ludzie, którzy tam są już od lat. Chodzi o dobro tego młodego człowieka, że naprawdę wiele mu grozi, jeżeli zbyt wcześnie da się mu jakąś odpowiedzialność, czy jakąś pozycję. I tak też stało się w tamtej wspólnocie. Rok później ten młody człowiek, na którym spoczywała odpowiedzialność za tą wspólnotę, został z niej wręcz dyscyplinarnie usunięty. Dlaczego? Dlatego, że odezwało się w nim coś, co tutaj jest nazwane pychą, tak? Wpadł w pychę. I pycha jest pierwszą młodzieńczą pożądliwością, przed którą należy uciekać jak kolarz przed niedźwiedziem. Dlaczego? Młodzieńcom, jeżeli chodzi o kryterium wieku, tak? Albo młodzieńcom, jeżeli chodzi o wiarę, wydaje się, że wiedzą wszystko, prawda? Na przykład wiedzą, jak powinno być we wspólnocie. Najbardziej to wiedzą ludzie, którzy są tutaj najkrócej. Też byłem nastolatkiem i też wiedziałem, jak powinno być. Wręcz byłem oburzony na pewne rzeczy, że powinny wyglądać inaczej. No i z dzisiejszej perspektywy jest to dla mnie śmieszne, że ktoś tak niedojrzały, niekompetentny, skupiony na sobie miałby decydować o takich sprawach. To tak jakby strażak, który zaczyna swoją pracę, jest pierwszy raz na akcji, wszedł do lasu i jego dowódca mówi, uciekamy, bo jest niebezpiecznie, a on byłby odpowiedzialny za innych ludzi i mówi, zostajemy. Nie ma żadnego zagrożenia, nie bójcie się tego wiatru, to nic nie oznacza. I to zabiłoby wszystkich członków drużyny. Więc są rzeczy, z którymi nie należy walczyć, nie musimy ich do końca rozumieć. Polecenie Pawła jest, żeby przed nimi uciekać. Pierwszą z tych rzeczy jest młodzieńcza pycha. Kiedy przyjrzymy się zdaniu apostoła Pawła z drugiego listu Tymoteusza, jeżeli możemy na chwilę wrócić, tak naprawdę w tym zdaniu zapisana już jest droga ucieczki. Jaka to droga? Jak można uciec przed młodzieńczymi żądzami? Trzeba przestać być młodzieńcem, tak? Jak to się robi? Trzeba ruszyć drogą ku dojrzałości. Czyli można powiedzieć, że trzeba wreszcie dorosnąć. Z młodzieńca stać się, tak biblijnym językiem, stać się mężem. Zresztą sam apostoł Paweł przechodził taką lekcję. Zanim stał się liderem, zdolnym przewodzić innym ludziom, zanim był na tyle gotowy, żeby założyć wspólnoty w całym cywilizowanym świecie i je prowadzić, był młodym narwańcem. Nie miał 15 lat. Był w moim wieku. Ale był narwańcem, biła z niego pycha, do tego stopnia, że wiedział najlepiej, jak należy głosić Ewangelię. On był przekonany, jak to należy robić i robił to z takim zapałem, jakiego tutaj nie widać dzisiaj. Tak? On był taki, to trzeba iść, trzeba głosić tu, wszędzie, tym wszystkim ludziom, którzy są dookoła. Porwałby tu grupę ludzi i poszedł to robić, bo wiedział najlepiej. I tak naprawdę, kiedy głosił Ewangelię Żydom, ledwo uszedł z życiem. I gdyby nie pomoc dojrzalszych od niego, uczniów Chrystusa, którzy pomogli uciec mu z miasta, którzy zapewnili mu bezpieczeństwo, apostoł Paweł po prostu by zginął. Pycha chodzi przed upadkiem, apostoł Paweł był pyszny, nazywał coś odwagą, a to coś wcale tą odwagą nie było. Było głupotą, było pychą, było przekonaniem o własnej przebojowości i że ja wiem, jak to powinno wyglądać. Znowu możemy porównać to do pożaru w lesie. Młody strażak mówi, ja stąd się nie ruszam, ja jestem strażakiem, nie tchórzem. Jestem po to, żeby gasić pożar, a nie żeby przed nim uciekać. I dowódca musi wziąć go za fraki i go z tego lasu wyprowadzić, bo jest odpowiedzialny za jego życie. Podobnie młody chrześcijanin powie, ja jestem odważny, ja naprawdę wierzę, ja wiem, jak powinno być. Dowódca musi go wziąć za fraki i musi go wynieść, żeby nie zginął. Więc apostoł Paweł miał podobną lekcję, zanim spokorniał, minęło kilkanaście lat i to dla nas też jest sygnał, że pokory nie da się nauczyć w rok, nie da się go nauczyć podczas tego obozu. Ta lekcja trwa wiele, wiele lat, ale po tych kilkunastu latach apostoł Paweł jest gotowy, żeby przewodzić innym. W pokorze staje przed Piotrem i Janem i pyta, czy to, co robi, czy głosi Ewangelię poganom, czy to jest słuszna droga, żeby oni to potwierdzili. Już nie jest przebojowy, już nie mówi, ja wiem najlepiej, ja sam decyduję o sobie. Staje przed apostołami, pyta, czy to jest słuszne, oni mówią, idź. I Paweł w pokorze rusza dalej w swoją misję. Więc tak, Paweł był gotowy przewodzić innym, kiedy nauczył się pokory. I tak samo jest z nami. Jesteśmy gotowi przewodzić innym, jesteśmy gotowi pełnić przywódcze role we wspólnocie, jeżeli nauczymy się pokory, a na to trzeba lat. Biblia mówi, że pycha idzie przed upadkiem, dlatego te słowa, które Paweł kieruje do Tymoteusza, który był bardzo młodym człowiekiem, no są dla niego bardzo ważne, bo jeżeli on nie zacznie się rozwijać w stronę pokory, nie zacznie dojrzewać, stawać się mężem z młodzieńca, to z jego serca będzie biła pycha, a za nią zaraz przyjdzie upadek. Dlatego uciekaj przed pychą. Każdy z nas ma pokusę, żeby taki głos serca się odzywał, ja wiem lepiej, ja wiem, jak to powinno być, jak to powinno wyglądać. Ale wiedzmy też, że ten głos serca wcale nie jest bezpieczny, szczególnie jeżeli jesteśmy młodymi ludźmi albo młodymi ludźmi w wierze. Jest taka firma, której kultura przedsiębiorczości jest wzorem dla całego świata biznesu, Tą firmą jest Toyota. Nie wszyscy lubią tą firmę, bo na przykład w Bielsku, w zakładach, które kiedyś były Fiata, są pracownicy Toyoty, którzy próbują Europejczyków nauczyć tej kultury przedsiębiorczości i nikt ich nie lubi. No ale kiedyś zapytano jednego z szefów Toyoty, ile lat musi upłynąć, żeby zwykły pracownik mógł stać się odpowiedzialny za innych. No i on powiedział ze spokojem, no tak, między 10 a 15. Jeżeli taka odpowiedź pada u nas, w Europie, no to jest to coś strasznego, tak? Jak to będę 10 lat czekał na awans, albo 15 lat mam czekać na awans? Ja chcę mieć za rok już biurko swoje, fotel i dobrą pensję, tak? W Europie nikt tego nie chce słuchać, że rozwój człowieka wymaga 10-15 lat. Wszyscy chcieliby zrobić karierę szybko, najlepiej przed 30, tak? Żeby po 30 to już było z górki. Jezus zaczął mając 30 lat. Kiedy dzielimy się doświadczeniem z naszej wspólnoty i wykazujemy gdzieś w Polsce, że proces uczniostwa to nie jest kwestia roku, dwóch, trzech, że jest to kilkanaście lat. A niektórzy nie chcą tego słuchać. Mówią, nie, to wasz model u nas się nie sprawdzi. No ich model u nich też się nie sprawdzi, tak, że w 3 lata coś zbudować. Tak się nie da. Więc jeżeli jesteś na początku drogi jako chrześcijanin, jesteś młodą osobą, której się wydaje, że wszystko wie, najważniejszą rzeczą, jaką trzeba się nauczyć i najlepiej zacząć dzisiaj, to jest pokora. I to nie chodzi o to, że wasi opiekunowie, liderzy, przywództwo oczekuje jakiejś postawy pokory. W naszej wspólnocie nie pokazujemy hierarchii. Ona jest tylko, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, tak, o pewne funkcje. Ale nikt tutaj nie wygląda na ważniejszego, wyższego od innych. Kiedy ktoś przyjedzie na nasz wyjazd młodzieżowy, my się niczym nie różnimy. Ani ci najstarsi liderzy, przywództwo od dzieci, które tam biegają. Nie da się rozpoznać, ten jest tutaj najważniejszy. Więc właściwie odczytajmy słowo pokora. Gdyby apostoł Paweł nie nabrał pokory, po pierwsze, no, zginąłby. Jeżeli by mu się udało ujść z życiem, nigdy nic by w życiu nie zrobił. Nie znalibyście apostoła Pawła. I podobnie jest z nami i z naszą drogą życia. Albo się nauczymy pokory, albo nic nasze życie nie będzie znaczyło, bo zaraz za brakiem pokory idzie upadek. Ten temat jest ważny nie tylko dla tych, którzy muszą tej pokory się nauczyć. W straży dowódca oczekuje tej pokory od młodych strażaków. Dlaczego? Bo on jest odpowiedzialny za ich życie. Więc kiedy ja mówię te słowa, to nie po to, żeby tu ustalić pewne sprawy i żeby teraz jakaś pokora popłynęła z każdego serca. Chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych z nas. A nastolatkowie plus młodzi w wierze to są ludzie, którzy nie są zawsze w 100% za Bogiem. Oni jeszcze mają wiele decyzji przed sobą, wiele rzeczy się okaże. Więc ich bezpieczeństwo jest zależne też od tej postawy. Jeżeli jej zabraknie, może być upadek. Więc uciekaj przed młodzieńczą pożądliwością, jaką jest pycha, przekonanie, że wiem lepiej. Uciekaj w stronę dojrzałości. Ta nauka trwa latami, ale jest bardzo dobra dla człowieka. Ja też mając naście lat myślałem, że wiem wszystko o swoim życiu, o swojej przyszłości. Bóg jednak pewnego razu wziął mnie za fraki jak tego strażaka i pokazał prawdę o mnie. No i się skończyło jakiekolwiek przekonanie o własnej sile i możliwości, by kimś tam się stać. Więc jeżeli zostaniesz przy tym przekonaniu, wiem najlepiej, jesteś podobny do młodego strażaka, który powie, ja tu zostanę, ja będę gasił ten pożar. I nie zostanie z ciebie nic tak jak z tych węży, które Sławek rozwinął, ale już zwijać nie musiał. Okej, popatrzmy na kolejną rzecz, która się składa na młodzieńcze pożądania. Apostoł Paweł mówi tak do Tymoteusza w pierwszym liście. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. I tu następny fragment już. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. No tu jest druga rzecz, przed którą młody Tymoteusz miał uciekać. Jaka to rzecz? Umiłowanie pieniędzy. Gdy mój syn zaczął uczyć się grać w szachy, czasami siadaliśmy we dwójkę do partii szachów, no i mieliśmy, każdy ustawiał swoje figury, on zawsze chciał być białymi. I kiedy on ustawiał figury, ja ustawiałem swoje i celowo zamieniałem niektóre z nich. Czyli na przykład wieża zamieniona z gońcem, albo król zamieniony z królową i tak dalej. I co ciekawe, jak Leon skończył układać swoje szachy, to od razu widział, że coś tam po mojej stronie jest nie tak i po kilku takich próbach zaczął reagować oburzeniem. Tata, coś to zrobił, tak? Jak możesz tak źle ustawiać? To powinno być tak. No i mówię, to poprzestawiaj mi tak, jak powinno być. No i za siódmym czy ósmym razem okazuje się, że Leon doskonale wie, jakie jest miejsce poszczególnych figur. A ponieważ Leon zna wartość każdej z figur, czyli potrafi ocenić, która jest ważniejsza od której, która ma większe zdolności, właściwie rozgrywa grę. Więc na przykład chętnie poświęci pionki, żeby chronić figury ważniejsze. Wśród młodzieńczych pożądań Paweł wymienia miłość do pieniądza. Co to oznacza? Co to jest ta miłość pieniądza? Oznacza to sytuację, w której człowiek zamienia figury miejscami. Biblia w swoim podstawowym nauczaniu mówi tak. Będziesz, popatrzmy, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Czyli Biblia nam mówi o tym, jak należy ustawić figury na szachownicy. Mówi, które z tych figur są najwięcej warte. Jest to Bóg, jest to mój bliźni, drugi człowiek i ja sam. Problem, o którym Paweł mówi do Tymoteusza, to problem zamiany figur miejscami. Pieniądze to są pionki. Odgrywają ważną rolę w naszym życiu, ale nie szkoda ich, by chronić to, co jest w życiu najważniejsze, najistotniejsze. Więc problem pojawia się wtedy, kiedy zamieniamy miejscami na przykład króla i pionka. Wtedy pieniądz staje się dla człowieka Bogiem, a Bóg jest tylko pionkiem. To najgłupsza roszada, jaką można zrobić, miłość do Boga, miłość do drugiego człowieka, miłość do samego siebie zamienić na pożądanie pieniędzy. To tak jakby dwa pionki zamienić miejscami z królem i z królową i zastanawiać się, czy ta rozgrywka skończy się dla mnie sukcesem. No jest z góry skazana na porażkę. Tymoteusz ma uciekać od młodzieńczych żądz w stronę dojrzałości, ma dorosnąć, ma się z chłopca stać mężczyzną. I dojrzałość to sytuacja, w której traktujemy Boga z miłości, oddając Mu to zaszczytne miejsce, jakie jest dla Niego zarezerwowane. Król ma jedno miejsce na szachownicy, żadne inne. I dojrzałość polega na tym, że oddajemy Mu to miejsce. Pieniądz też ma swoje miejsce w naszym życiu. Dobrze je określa pewne przysłowie, które brzmi, że pieniądz jest najlepszym sługą, ale najgorszym panem. Więc jest miejsce na szachownicy dla pieniądza. Jest to ten rząd pionków, który jest wystawiony na pierwszy ostrzał, to znaczy najmniej mi szkoda w życiu pieniądza. Pieniądz jest sługą, który idzie na pierwszy ostrzał, ma chronić to, co w moim życiu jest istotne, ma pomagać, ale go nie szkoda. jestem w stanie go poświęcić. Jest dla mnie jak sługa, który czeka na moje polecenie. Nie ma miejsca w moim domu, przy moim stole, wśród moich wartości. Jest tylko sługą, jak niewolnik, który czeka, by zrobić to coś zgodnego z moją wolą. Niestety, tak jak tutaj apostoł Paweł mówi, że ludzie, miejsce należne Bogu, miejsce należne drugiemu człowiekowi, często oddają pieniądzom, wyraża się to w uganianiu za nimi, tak? Kiedy rozgrywasz szachy, no to musisz zdecydować, kogo chronisz, co zostawiasz. Człowiek, który ugania się za pieniądzem, za wszelką cenę chce wszystkie pionki ochronić, reszta niech sobie ginie. Niestety ludzie tak postępują, dlatego że są oszukani. Kończy się to tragicznie. Czytamy, że błądzą z dala od wiary. To nie jest tylko kwestia rozgrywki naszych finansów, jakichś takich rzeczy zewnętrznych. Ta dziedzina bardzo szybko przekłada się na naszą relację z Bogiem, na dziedzinę naszej wiary. Czytamy, że ludzie, którzy tak postępują, którzy zamieniają miejscami te rzeczy, błądzą gdzieś daleko, daleko od wiary, a co więcej, przeszywają siebie wieloma boleściami. Czyli to zawsze kończy się tak samo. Człowiek upada, doświadcza cierpienia, wspomina tylko, jaką kiedyś miał relację z Bogiem i z innymi ludźmi. Tymoteusz miał taką pokusę, mianowicie chciał tym sprawom tła nadać zbyt duże znaczenie. Z kontekstu listu możemy wywnioskować, że zaczął martwić się o swoje utrzymanie, tak? Za co będę żył. I myślę, że to jest nam bliskie, że mamy w perspektywie lata w przód i ta myśl lubi powracać jako najważniejsza, tak? Z czego ja będę żył, czy będę miał za co kupić jedzenie, ubrać, wysłać dzieci do szkoły, na studia i tak dalej. Ta myśl, nie musicie ją prosić, żeby ona wracała, po prostu tak jest. Przeciętny człowiek w taki sposób funkcjonuje. Tymoteusz też miał tą pokusę, z czego ja się utrzymam. Jak apostoł Paweł też odejdzie, kto się o mnie zatroszczy, tak? Kto się zatroszczy, żebym miał środki na utrzymanie i tak dalej. Może Tymoteusz też miał pokusę, był młodym człowiekiem, żeby podnieść standard swojego życia. Był otoczony ludźmi, którzy już się czegoś dorobili. Efes nie był biednym miastem. Więc porównując się z innymi, mówił, a no on już ma to, a ja jeszcze nie. Miał taką pokusę, niech ta myśl wchodzi jako najważniejsza, te pionki niech będą najważniejsze na szachownicy. My też możemy zacząć zajmować się takimi bzdurami, tak? Możemy popatrzeć na parking i się zastanowić, a mój rówieśnik jeździ samochodem nowszym o 5 lat, tak? I ta myśl powraca i tak dalej. To tak jakby się skupić na ochronie pionków za wszelką cenę, zrobisz wszystko, żeby te pionki zostały. Królowa, król, goniec, koń, wieża. Po co mi te rzeczy ważne? Najważniejsze są pieniądze. Dlatego Paweł go naucza, by podszedł do tego w specyficzny sposób, mianowicie ma podejść do spraw materialnych jak żołnierz. Tak? Czytamy, że żołnierz się nie wikła sprawy wokół własnego utrzymania. I to jest standard dla uczniów Chrystusa. Nie wikłać się w sprawy wokół utrzymania. Co to znaczy? Nie znaczy to, że mamy zaniedbywać sprawy materialne. Znaczy, żeby uznać to, co jest dla nas najbardziej istotne. Kiedy idziesz do wojska, to zostawiasz swoje przyziemne sprawy gdzieś tam w tle. Oczywiście jest rodzina, ona się musi jakoś utrzymać i tak dalej, ale to już nie jest przedmiot, to nie jest pierwsza rzecz, o jakiej myślisz, kiedy się budzisz i później przez cały dzień. Apostoł Paweł zachęca Tymoteusza, by podszedł do sprawy jak żołnierz, czyli przede wszystkim na pierwszy plan wziął rzeczy, które są ważne dla żołnierza, czyli jego powołanie, czyli w naszym przypadku, by wziąć sprawy Królestwa Bożego, to co według Boga jest najistotniejsze, wziąć na pierwszy plan, a sprawy finansowe, utrzymania, podnoszenia standardu życia zostawić dalej, w tle. Więc apostoł Paweł zachęcał Tymoteusza i przez swój list zachęca też dzisiaj nas, byśmy zostawili sprawy tła w miejscu dla nich przeznaczonym, czyli w tle. Co na ten temat mówił Jezus? Popatrzmy. Wy pytacie, co będziemy jedli, co będziemy pili. Nie bądźcie o to niespokojni. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Czyli Jezus, jak spotkał tłum, kilka tysięcy ludzi Go otaczało, On na nich popatrzył i mówi, jesteście niespokojni o sprawy tła, tak? O to, co będę jadł, co będę pił, czy moja firma przetrwa przyszły sezon i tak dalej. I co Jezus mówi? Nie bądźcie o to niespokojni. Dlaczego możemy tak się zachowywać? Dlaczego możemy przestać się martwić, czyli odrzucać te natrętne myśli, co ja będę robił, jak i tak dalej? Jaki jest tego powód? Jezus mówi, o to wszystko zabiegają narody świata. To znaczy, cały świat żyje tymi sprawami. Ale Ojciec wasz w niebie wie, że tego potrzebujecie. On wam tego doda, zatroszczy się o sprawy tła, jeżeli postaracie się w pierwszej kolejności o sprawy Jego Królestwa. Więc tak naprawdę każdy z nas ma wybór, co daje w tło swojego życia, co daje na pierwszy plan. Możemy postępować tak jak narody tego świata, to znaczy na pierwszy plan brać sprawy utrzymania i ciągle się tym martwić, zamartwiać. To jest nasz jedyny temat do modlitwy. To jest rzecz, która jest w naszej głowie, kiedy się budzimy rano. To jest nasze zmartwienie, kiedy się kładziemy wieczorem. Cały świat tak funkcjonuje, martwiąc się. Jeżeli jest jedna rzecz, o której ten świat myśli wspólnie, to są właśnie tego typu zmartwienia. Możemy tak żyć, ale Jezus mówi, żebyśmy nie byli o to niespokojni, że szkoda naszego życia, szkoda naszych myśli, naszych modlitw, by przede wszystkim o to zabiegać, dlatego że Bóg gwarantuje, że się o nas zatroszczy. Więc masz wybór. Co dasz w tło, co weźmiesz na pierwszy plan? Czy na pierwszym planie będą sprawy doczesne? I tak będziesz do końca życia się martwił. Czy weźmiesz sprawy Jego Królestwa na pierwszy plan? A pionki niech będą na swoim miejscu. Pionek to pionek. Jeżeli dasz mu zaszczytne miejsce w swoim życiu, w swoim sercu, to skończy się to boleścią, tak? Lepiej, żeby był sługą, który czeka, który nie jest rodziną, jest po prostu sługą, stoi gdzieś na zewnątrz, jak jest potrzebny, to robi to, co ja zechcę. Więc poznaliśmy do tej pory dwie rzeczy, przed którymi trzeba uciekać. One dają o sobie znać przede wszystkim, kiedy jesteśmy młodzieńcami, czyli kiedy jesteśmy nastolatkami albo jesteśmy młodzieńcami w wierze. Pierwsza z tych rzeczy to pycha. Myślę, że każdy z nas jej zasmakował. Druga to miłość do pieniądza i poprzestawiane życiowe priorytety. Została nam trzecia, pożądliwość młodzieńcza. Popatrzmy, list do Galatów, 6 rozdział. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Trzecią młodzieńczą pożądliwością jest rywalizacja i porównywanie się z innymi. Z kontekstu listów do Tymoteusza wiemy, że młody Tymoteusz miał dziesiątki powodów, by się porównywać z innymi, by rywalizować. Był nieśmiały, tak? Widzimy to wyraźnie w listach, więc byli odważniejsi od niego, tacy wygadani we wspólnocie, więc patrzył, ten sobie radzi w tej kwestii języka, jest taki odważny do ludzi, wie co powiedzieć, wie kiedy, potrafi zagadać do obcych i do swoich, a ja tu jestem nieśmiały, ledwo coś tam dukam, tak? Z kontekstu listu wiemy, że był wystraszony, to też była kwestia środowiska, w jakim był, bo kiedy chodził z Pawłem w podróże misyjne, to stawiał czoła wielu problemom, ale tutaj, ponieważ był młodszy, czy otaczali go więksi, dojrzalsi ludzie w wielu kwestiach, to był wystraszony. Kiedy oni się odzywali, mówili jakieś mądrości, to on myślał, no jak ja, 20-latek, mam tutaj cokolwiek do gadania, tak? Wiemy, że dużo się stresował, ślad tego jest zapisany, kiedy apostoł Paweł mówi, żeby nie pił wody, tylko pił po trochu wina, tak, bo brzuch go cały czas bolał. Dlaczego go bolał? Bo ciągle się stresował, tak, mieć na głowie wielką wspólnotę, być młodym człowiekiem, a tu wokół sami mędrcy, to każdy by się stresował. Dlatego apostoł Paweł go chce zachęcić, wyposażyć, żeby nie dał się porwać tym młodzieńczym żądzom, na przykład żądzy porównywania się z innymi. Wyobraźmy sobie Tymoteusza, który rozgląda się i widzi, tu są mądrzejsi, tu są bardziej wygadani, tu są dojrzalsi, tu są ci, co wiedzą więcej, jeżeli chodzi o teorię. No, jak ja tu mam się odnaleźć, tak? I zacznie się porównywać, zacznie próbować dorównywać tym ludziom. To jest zły kierunek. Myślę, że w naszej kulturze wszyscy znają taką bajkę, która w sobie ma taką zwrotkę. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie, tak? I lustereczko odpowiadało, tyś królowo najpiękniejsza na świecie. Ale któregoś dnia królowa pyta w lusterko, kto jest najpiękniejszy na świecie i co słyszy? Śnieżka jest najpiękniejszą na świecie. I tu się zaczyna kryminalny wątek bajki. No i we wspólnocie jest podobnie, tak? Młodzieńcza żądza to jest taka, chce być naj, tak? Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najlepszym liderem na świecie? I lustereczko mówi, tyś jest najlepszym. No to wtedy jestem szczęśliwy we wspólnocie, spełniony. Ale gdyby Tymoteusz pytał takiego lusterka, no to by lusterko mówiło, czekaj, sprawdzę, czy jesteś na liście w ogóle, nie? I tam dziesiątki nazwisk, on gdzieś na szarym końcu. I we wspólnocie też by się to kończyło kryminalnym wątkiem, gdyby każdy chciał być naj, nie? To by tutaj noże weszły w grę. Więc tak, za porównywaniem się z innymi stoi poważny problem, który jest cechą młodzieńców, mianowicie chcę być naj. Tak? To jest pragnienie, żeby wyprzedzać innych. I każdy młody człowiek zna to pragnienie, ja też je znam. Chcę być najlepszy. Chcę innych wyprzedzić. Kupiłem ostatnio książkę zatytułowaną Wschód spotyka Zachód. I książka za pomocą prostych znaków czy symboli przedstawia różnicę między kulturą wschodu a kulturą zachodu. I jedno z tych obrazków, sfotografowałem tą jedną stronę z tej książki, zobaczmy. Po prawej stronie jest to, jak myśli wschód, po lewej tak, jak myśli zachód. Co widzimy na tym rysunku? To, tą książkę wydała dziewczyna, która pierwsze 13 lat swojego życia spędziła w Pekinie, później przeprowadziła się do Berlina, później do Stanów Zjednoczonych i ona obserwowała, jak wygląda życie na wschodzie, jak ludzie tam myślą, jak funkcjonują, a jak jest na zachodzie. I jedną z różnic, którą zauważyła, jest to, jak człowiek postrzega samego siebie. Tak? Na zachodzie, czyli to jest niebieskie tło, widzimy, że człowiek wypełnia prawie całą stronę. Tak? Co to znaczy? Że my na zachodzie, kiedy myślimy sami o sobie, to jesteśmy wielcy, tak? To jestem ja. A na wschodzie? To jestem ja, tak? No jakiś tam szary człowieczek. Jestem wielki, jestem najważniejszy, beze mnie to tu wszystko by się zawaliło, ale mam wielkie znaczenie dla tych spraw. Myślenie zachodu i myślenie wschodu troszkę bliższe rzeczywistości. No, jestem zwykłym człowiekiem, tak? Gdyby mnie tu zabrakło, nic by się nie zmieniło. Pamiętam takie dwa przykłady pewnego pastora, które tutaj pasują. Pastor mówił tak, pewnego razu po małej grupie, na której mieliśmy też wspólną kolację, poprosiłem jednego z uczestników, żeby mi pomógł pozmywać naczynia. Na co on pół żartem, pół serio odpowiedział, wiesz, ja jestem powołany do wyższych celów. Tak, no ja będę, tak, no. Ja lider, mam coś tutaj pomagać, nie? To ja jestem tutaj najważniejszy, jestem większy od innych. A drugi przykład brzmi tak, pewien chłop orał swoje pole, no i jak robił to codziennie i w pewnym momencie jak orał, to zobaczył w ziemi taką tabliczkę z czterema literami IOCH. Wziął tabliczkę do ręki, zachwycony pobiegł do pastora i powiedział, pastorze, zobaczyłem, jak orałem pole, taką tabliczkę w ziemi. IOCH. Idź ogłaszać Chrystusa. Zostałem powołany, by być ewangelistą. Na co pastor wziął tabliczkę do ręki, przypatrzył się i powiedział: ja tu widzę coś innego. Idź orać, chłopie. Cechą młodzieńczą i ich pożądaniem jest jak najbardziej skupiać się na sobie. Kim ja to nie jestem, wypełniam całą tutaj przestrzeń, tak? Jestem centrum wszechświata i dziwię się, że te wszystkie gwiazdy nie, wokół mnie się nie kręcą, tak? Jestem najważniejszy, gdyby nie ja, to cały układ by się wręcz zawalił. I to się wyraża pragnieniem wyprzedzania innych, czyli kiedy patrzymy w to lustereczko, to chcemy być pierwsi, chcemy być naj. I ta młodzieńcza żądza jest szczególnie niszcząca. Gdyby Tymoteusz od niej nie uciekł, czułby się nikim. Jeżeli są wśród nas ludzie, którzy czują się nikim, to właśnie przez to. Nie przez to, że nic nie znaczą, znaczą tyle, co każdy z nas, ale że porównują się z innymi, że ta żądza gdzieś zawładnęła ich sercem. Gdyby Tymoteusz od tego nie uciekał, to czułby się nikim, czułby się przegrany, czułby się najgorszym liderem. Wykorzystałby władzę, którą mu dał apostoł Paweł, żeby upokarzać innych, tak? Czyli musiałby sobie udowadniać, kim on to nie jest. Ponieważ apostoł Paweł go tam zostawił, jako tego, który prowadzi tą wspólnotą, zarządzałby w sposób, który krzywdziłby ludzi, tak? I jakoś administracyjnie, przez napomnienia, on miał do tego narzędzia, żeby tą wspólnotę w ten sposób niszczyć. I gdyby Tymoteusz nie uciekał od tej młodzieńczej pożądliwości, skończyłoby się to dla wspólnoty bardzo źle. W jaki sposób można dorosnąć w tym temacie, tak? Skoro to jest tak ważne, nie porównywać się, odrzucić gdzieś to pragnienie, by być pierwszym, jak pójść w stronę dojrzałości. Więc apostoł Paweł pomaga w tym Tymoteuszowi i nie tylko, także innym kościołom. Zobaczmy na Galatów 6:4. Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Więc apostoł Paweł daje tutaj Tymoteuszowi, też dzisiaj nam, pewne narzędzie, mianowicie zamiast porównywać się z innymi, czyli patrzę w lustro i kto jest naj, mówi, dojrzałość wyraża się w tym, że badasz własne postępowanie, czyli porównujesz się z samym sobą. Jesteśmy tutaj drugi raz, dobrze mówię, tak, w Wierchomli. Więc możemy porównać się, ja na przykład mam ten sam pokój, tak, patrzę w lustro i się zastanowić, no Dawid, jak było rok temu? Czy rozwinąłeś się, czy nie? I to jest uczciwe podejście. To jest dobre, niech lustro mówi taką prawdę, a nie czy jestem naj spośród innych, tylko czy rozwinąłem się, porównując siebie z Dawidem sprzed roku. Wiecie, rozwój jest wpisany w całą ideę życia chrześcijańskiego, uczniostwa. Nawet Bóg to wszystko zakodował w przyrodzie wokół nas, że jak coś żyje, to się rozwija, rośnie. Więc nie ma takiej możliwości, że z kimś jest wszystko super, a co roku dokładnie to samo jest w lustrze. Jeżeli nie mamy powodów, by dziękować dzisiaj Bogu za to, jak pozwolił nam się rozwinąć, to znaczy, że się cofamy. Co się zmieniło, czy zrobiłem krok do przodu? Abyśmy zapamiętali to narzędzie, posłużę się pewnym obrazem. Pomoże nam w tym pewien celebryta. Proszę bardzo, wyświetlmy tego człowieka. To jest Marcin Prokop, tak? Poprosiłem go o pomoc. Dlaczego? Dlatego, że apostoł Paweł w swoich listach do Tymoteusza opisuje to zjawisko, o jakim mówimy, słowem postęp, tak? Czyli sprawdź, czy jest widoczny w twoim życiu postęp. A po grecku postęp to jest prokop. Jeszcze tam jest prokope, no, ale powiedzmy, tak? Prokop znaczy postęp. Więc patrzysz w lustro i pytasz, czy jestem prokop, tak? No. No i każdy, kto widzi prokop, czyli widzi rozwój, ma powód, żeby być zadowolonym. I apostoł Paweł w listach do Tymoteusza pokazuje mu kilkadziesiąt punktów, w których może zrobić krok do przodu. Więc to nie są jakieś ogólniki. Tak patrzę i tak myślę, no w sumie chyba jest lepiej, tak? No, tu jest kilkadziesiąt punktów i codziennie się o tym uczymy, w czym jesteśmy powołani, żeby zrobić postępy. Na przykład werset 24, 2 Tymoteusza 2,24. Apostoł Paweł mówi, sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, ale ma być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania i zrównoważonym. Tu jest kilka punktów do rozwoju i list do Tymoteusza należy tak czytać. Jeżeli apostoł Paweł o czymś mówił, prawdopodobnie Tymoteusz z tym się zmagał, tak? Czyli tu już widzimy pole do tego, żeby wykazać postęp, wdawać się w kłótnie. Niektórzy potrafimy, tak? Lubimy nawet, niektórzy to nawet uznawali za swoje powołanie, kłócić się, prawda? Więc to była rzecz, którą Tymoteusz miał w niej mieć postęp, nie wdawać się w kłótnie. Jest kłótnia, wygasić to ognisko. Łagodny względem wszystkich. Tymoteusz widocznie, przez to, że był trochę znerwicowany, do większości był łagodny, ale przyszło co do czego, jakiś tam człowiek zaszedł mu za skórę, pyk, i gwałtownie zareagował, powiedział za dużo złych słów, tak? Skory do nauczania. Paweł daje tutaj Tymoteuszowi wymierny cel. To słowo skory tu jest tak użyte w dziwny sposób, dlatego że dosłownie to oznacza, byś był wyćwiczony w nauczaniu. Co to znaczy być wyćwiczonym w nauczaniu? Kilka tygodni temu Kacper Kamiński robił zdjęcia pewnego przedmiotu. Podszedłem do niego i powiedziałem, teoria mówi, że człowiek potrzebuje 10 tysięcy godzin pewnej czynności, by być w czymś wyćwiczonym, tak? By stać się w czymś dobrym. I powiedziałem Kacprowi, że ja w tym, co robię, przekroczyłem 2 lata temu tą barierę 10 tysięcy godzin. Wynika to po prostu z ilości podjętych prób ćwiczenia czegoś. No i zapytałem go, ile on ma prób robienia zdjęć. On mówi, no może dzisiaj mam 1000, może 1200 godzin. Ale Kacper przyjedzie tutaj za rok, popatrzy w lustro, no i albo będzie dalej 1200 godzin, czyli nic nie robił przez cały rok, albo będzie tych godzin 1500. I wtedy co zobaczy w lustrze? Prokop, tak? Rozwój, postęp. Więc Paweł pisze ten list w 66 roku naszej ery. Tymoteusz dostaje kilkadziesiąt punktów, w których może zrobić krok do przodu. Rok później Tymoteusz patrzy w lustro i się zastanawia, czy jest postęp, czy nie. Apostoł Paweł zachęcał Tymoteusza w ten sposób, zobaczmy. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Czyli zamiast się porównywać i chcieć wyprzedzać innych, tak, możemy wziąć sobie do serca to, czego się tutaj uczymy, odkryć kilkanaście rzeczy, w których potrzebujemy zrobić w ciągu najbliższego roku krok do przodu i zamiast się porównywać, ścigać, na to poświęcić swój czas i swoją siłę. Jeżeli człowiek porównuje się z samym sobą, to się rozwija, dorasta do wzorców, które są zapisane w Bożym Słowie, które tutaj odkrywamy. Więc Paweł kazał uciekać Tymoteuszowi od młodzieńczych żądz, nie walczyć z nimi, nie ulegać im, ale uciekać w stronę dojrzałości. I ta sama zachęta dzisiaj trafia do nas. Pierwszą żądzą, przed którą należy uciekać, była pycha, wyrażona w tym, że wiem lepiej. Druga było umiłowanie pieniędzy, które zajmują miejsce Boga. Wyraża się to tym, że za nimi po prostu ganiamy. Trzecia, zbytnie skupienie na sobie, wyrażone w porównywaniu się. Za rok mam nadzieję, że przyjedziemy tutaj znowu. Ja wiem, że lobby pań chce leżeć na plaży, ale wydaje mi się, że tu jest przyjemniej. Może się uda. Sumik, nie wiem, komu bijesz brawo, czy paniom, czy panom, ale no niech będzie, że wszystkim, nie porównujmy się. Więc tak, za rok przyjedziemy tutaj, popatrzymy w to samo lustro, czy w jakiekolwiek inne i możemy zobaczyć jeden z dwóch obrazów. Co zobaczymy? Albo zobaczymy postęp, to jest Prokop, albo zobaczymy regres, tak? Gollum był pięknym, normalnym człowiekiem, czy tam trolem, nie wiem, ale w każdym bądź razie przez swój grzech, przez to wszystko, wiecie, on się kurczy, zwija i na końcu zresztą ginie. Więc co zobaczycie w lustrze za rok? Zależy od was. Im więcej pychy, tym większe prawdopodobieństwo, że obraz prawy. Więc posłuchajmy apostoła Pawła, uciekajmy przed pychą, przed pieniądzem, który jest tylko sługą, który stoi za drzwiami naszego domu. Uciekajmy przed skupieniem na sobie, wyrażonym porównywaniem się z innymi. Na koniec będzie krótki filmik instruktażowy, jak należy się zachować, gdy w polu widzenia pojawia się pycha, umiłowanie pieniądza, zbytnie skupienie na sobie. A później będzie jeszcze post, który podsumowuje wczorajszy dzień, więc proszę, jak się ten filmik skończy, zostańmy cicho, bo Mateusz będzie miał coś ważnego do powiedzenia. Thank you.